Bardzo szanowne Panie, miło mi jest Panie powitać na kolejnym pierwszosobotnim spotkaniu i kontynuujemy temat liturgii, temat dla nas bardzo ważny, ażeby być świadomym raz w tym, w czym uczestniczymy i ażeby też być świadomym pozycji liturgicznych, teologicznych, które no, siłą rzeczy tutaj przychodząc w tym duszpasterstwie, w liturgii uczestnicząc się, identyfikujemy z pozycjami, które niekoniecznie są, to każdy chyba doświadczył, zrozumiałe, jasne, ewidentne dla wszystkich. Kardynał Józef Ratzinger we wstępie do książki księdza Klausa Gambera Zwróćmy się ku Panu pisze: najważniejszy jednak w tej książce jest powstały w wyniku badań naukowych jej substrat teologiczny. Wspólny dla kapłana i wiernych kierunek modlitwy, którego symboliczną formą był z reguły wschód, kierunek wschodzącego słońca powstał ze spojrzenia zwróconego ku Panu, prawdziwemu słońcu. W liturgii przeżywamy zapowiedź jego powrotu. Kapłan i wierni wychodzą mu na spotkanie. Tak więc kierunek modlitwy wyraża teocentryczny charakter liturgii, jest bowiem posłuszny napomnieniu: zwróćmy się ku Panu. Wezwanie to skierowane jest do nas wszystkich i mówi nam niezależnie od samego aspektu liturgicznego, jak konieczne jest, aby cały Kościół żył i działał dla wypełnienia misji powierzonej mu przez Pana. Także nie jest to to zwrócenie się ku Chrystusowi, chrystocentryzm, nie jest jakimś elementem drugorzędnym, akcydentalnym, przypadłościowym, ale stanowi samą istotę chrześcijaństwa i chrześcijańskiej liturgii. Jest ponadto głęboką potrzebą serca człowieka. Już od pierwszych kart Pisma Świętego właśnie poszukiwanie oblicza Boga. Człowiek przez grzech pierworodny chowa się przed obliczem Boga, ale ta cała przygoda z Bogiem, przez samego Boga zresztą zapoczątkowana, bo Pan Bóg dał człowiekowi szansę, że to jego oblicze może jednak odnaleźć. Cała historia biblijna jest bardziej wyraźnie lub mniej, ale jednak poszukiwaniem oblicza Boga. I nie od rzeczy będzie teraz w czasie Wielkiego Postu wspomnieć o tym, jak to oblicze Boga, które nawet możemy oglądać oczyma ciała, się nam przedstawia, jakie pamiątki w chrześcijaństwie mówią nam, ukazują nam oblicze Boga. Wczoraj wieczorem była odprawiana msza o całunie turyńskim. Bardzo piękna msza, jedna z mszy przeznaczonych na okres w ogóle przedpościa i postu, msze o instrumentach, o pamiątkach męki pańskiej. I również msza o całunie turyńskim. Kolekta tej mszy mówi: Boże, który nam w świętym całunie, którym Twoje najświętsze ciało zdjęte z krzyża przez Józefa zostało owinięte, zostawiłeś nam ślady swojej męki, udziel nam łaskawie, ażebyśmy przez śmierć i pogrzeb Twój doszli do chwały zmartwychwstania. Taka jest kolekta na tą mszę o całunie turyńskim, a lekcja jest z Izajasza proroka, gdzie sługa pański, gdzie jego tunika jest cała purpurowa, jak ubranie, jak tunika tego, który depcze wino w tłoczni. Bardzo też jest wymowna antyfona na ofertorium tej mszy. Wszedł Aaron do tabernakulum, ażeby złożyć ofiarę na ołtarzu za grzechy synów Izraela, odziany w lnianą tunikę. I po komunii, a tej mszy mówi: nakarmiłeś, Panie, Twoją rodziną świętymi, Twoją rodzinę świętymi darami, daj, ażebyśmy przez doczesną śmierć Twojego Syna, której misteria, świat, o której misteriach świadczy całun, żebyśmy nasze całe życie złożyli w Twoje ręce. Jest także msza o chuście Weroniki, która już na stałe zagościła w naszej kaplicy. I kolekta tej mszy jest następująca. Boże, który nam, naznaczonym światłem Twojego oblicza, przez świętą Weronikę zostawiłeś pamiątkę na obrazie odbitą swojego oblicza, przez krzyż i mękę Twoją daj nam, ażebyśmy na ziemi przez, jak w zwierciadle i w tajemnicy czcimy Cię, tak, ażebyśmy zasłużyli adorować Cię twarzą twarz, kiedy przyjdziesz jako sędzia sądzić świat. Sekreta tej mszy mówi: Boże, który jesteś jasnością Ojca i obrazem Jego substancji i który swoją chwalebną twarz jaśniejącą jak słońce ukazałeś uczniom, to oczywiście jest aluzja do przemienienia Pańskiego, daj, ażebyśmy, którzy teraz w zwierciadle i w tajemnicy, w zagadce Ciebie widzimy, w objawieniu Twojej chwały twarzą w twarz mogli się radować kontemplacją Twojego oblicza. I rzeczywiście w chrześcijaństwie są czczone takie wizerunki, nie ręką ludzką uczynione, które według bardzo starej tradycji, według przekazu świętych ojców, przedstawiają rzeczywiste oblicze Chrystusa. Tutaj dotykamy no jednak sfery, która jest objęta tajemnicą. Jest wiele niejasności, pewnych też konfuzji pomiędzy tymi wizerunkami, ale generalnie, i o tym mówi błogosławiony arcybiskup Nowowiejski w swoim wykładzie liturgii Kościoła Katolickiego, mamy całun turyński, to jest oczywiście najbardziej znany, najbardziej rozpowszechniony obraz oblicza Chrystusa, w ogóle całego Jego ciała, ale no jednak tak jak siebie rozpoznajemy przede wszystkim po twarzy, tak samo i na całunie turyńskim to, co najbardziej ludzi interesuje, to jest właśnie twarz Zbawiciela. Ale są też inne akeropity, czyli obrazy nie ręką ludzką uczynione. Więc akeiropoietes, dosłownie z grecka, tak brzmi słowo w języku greckim, a w obiegu to funkcjonuje jako acheropity. Są to obrazy uczynione bez pomocy ręki ludzkiej, czyli namalowane lub wyrzeźbione cudownie. Acheropity są w wielu miejscach. Do najsławniejszych należą wizerunek Chrystusa Pana Abgarowy i chusta świętej Weroniki. Wizerunek Abgarowy znajduje się w Rzymie w kościele świętego Sylwestra in Capite, a obecnie znajduje się na Watykanie, i w Genui w kościele świętego Bartłomieja. Oba te kościoły twierdzą, że są w posiadaniu obrazu, jaki Chrystus Pan przesłał Abgarowi. Abgar, lennik rzymski, panował w Mezopotamii, stolicę miał w Edesie. Właśnie długą był chorobą znękany, gdy słowa cudów Chrystusa Pana doszła do niego. Napisał zatem list z prośbą o uzdrowienie, na który, jak twierdzi dokument sięgający według wszelkiego prawdopodobieństwa pierwszego wieku po Chrystusie, nazwany nauką Addeusza, Pan Jezus odpowiedział tylko ustnie. Odpowiedź jego spisał Hanan, archiwista królewski. Posłaniec Abgara mógł w czasie poselstwa swego zdjąć portret z Pana Jezusa. Nauka Addeusza, którą kopią mamy z V lub VI wieku, mówi, że Hanan, poseł Abgara, portret Zbawiciela odmalował. Mojżesz Hareński, pisarz armeński z V wieku, jeszcze inni piszą, że Chrystus Pan dał posłańcowi Abgara obraz swój, cudownym sposobem na płótnie odciśnięty. Święty Addeusz, jeden z 72 uczniów, apostoł syryjski, pierwszy biskup Edesy, przez świętego Tomasza apostoła tam posłany, widział ten wizerunek i stwierdził, że on rzeczywiście przedstawia Pana Jezusa. O tym wizerunku wspomina święty Jan Damasceński, a potem Grzegorz II w liście do cesarza Leona Izaurijczyka. Cesarz Konstantyn Porfirogenista opowiada w swym pamiętniku, że obraz ten z Edessy roku 944 przez Saracenów został zrabowany i przy zawarciu pokoju cesarzowi Romanowi Leka Penusowi zwrócony, przez tegoż do Konstantynopola zawieziony został. Stąd zaś według jednej wersji w 1207 przez Wenecjan zabrany ostatecznie dostał się do Rzymu, gdzie u świętego Sylwestra jest czczony. A według innego autora sprowadzony został do Genui i oddany kościołowi świętego Bartłomieja degli Armeni. Wielu archeologów, m.in. Garucci, sądzą, że druga opinia jest prawdopodobniejszą. Można także przypuszczać, że oryginał namalowany przez malarza królewskiego, czy to z pomocą asystencji Bożej, czy własnymi siłami, zaginął ze starości, że być może kopia jakiegoś oryginału mniej lub więcej cudownego, cudownie także przez przyłożenie płótna do oryginału sporządzone zostały i że te kopie mniej lub więcej dokładne, już w starożytności wielkiej czci będące, wzięte zostały za oryginał. W każdym razie obrazy w Rzymie i Genui tak są zatarte, że otworzyć z nich rysy jest prawie niemożliwym. Lecz jeszcze są inne kopie Abgarowego wizerunku bardzo starożytne, a między nimi obraz znajdujący się w Nazarecie, w łacińskim kościele Zwiastowania, uważany za najpierwszą i najstarożytniejszą kopię cudownego oryginału. Tak. I tu kardynał Antonelli, który ofiarował Piusowi IX kopię tegoż wizerunku, pisze, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby autor religijny rozszerzał według możliwości ten wizerunek na zwiększenie nabożeństwa wiernych, którzy go posiądą. Więc to, ten nieręką ludzką uczyniony obraz Chrystusa, to mandylion, czyli święte płótno. I czytałem książkę, niestety w języku polskim, o ile wiem, nie ma żadnej publikacji wyczerpującej na ten temat, a w języku francuskim jest książka Cudowna historia świętego obrazu z Genui. Tak, i to jest prawdziwy portret, według tradycji zostawiony przez samego naszego Pana Jezusa Chrystusa Abgarowi, królowi Edessy. Tu nie jest to wyraźne, ale w innej książce mam fotografię właśnie tego wizerunku, który jest przechowywany w Genui. I czy to jest ten po lewej stronie, a ten po prawej to jest wizerunek, który jest w Rzymie. I ten wizerunek Chrystusa ofiarowany królowi Abgarowi nazywa się mandylionem i doznaje wielkiej czci, zwłaszcza na wschodzie. Mimo że te najstarsze kopie, czy też to, jeżeli chcemy, że któryś z nich jest prawdziwy. W każdym razie te dwa najbardziej czczone i starożytne mandyliony znajdują się w Italii. Ale w starożytności i w Edesie, i w Konstantynopolu ten wizerunek pełnił funkcję ochronną. I do dzisiaj, zwłaszcza na wschodzie, jest umieszczany nad bramami, czy to cerkwi, czy miast, czy też domów prywatnych, wizerunek Chrystusa. I nie należy się temu dziwić, że w starożytności nad bramami, czy to świątyń, czy miast, czy domów, umieszczano głowę meduzy, która również miała podobną funkcję, czyli miała odstraszać zło. I takie wizerunki odstraszające zło, więc pierwsze pojęcie to jest akeropita, wizerunek nie ręką ludzką uczyniony, a drugie pojęcie to apotropairon, czyli przedmiot odstraszający zło. Więc nie należy się temu dziwić ani gorszyć, że twarz Chrystusa zastąpiła głowę meduzy. Chrystus Pan nie zniósł tego, co dobre, co było jakąś intuicją czy potrzebą człowieka, tylko przez Jego przyjście to, co tą intuicją było słuszną, zostało uświęcone. Czyli to nie głowa pogańskiej meduzy, ale głowa Zbawiciela świata, Jego oblicze odstrasza zło. Oczywiście wobec oblicza Bożego pierzcha wszelka moc szatańska. I no, było rzeczą bardzo chwalebną. Nawet ksiądz Amort, świętej pamięci znany rzymski egzorcysta, pisze, że no, jest ubolewania godne, że już w wielu domach chrześcijańskich i nad wejściami do domów już nie znajdują się święte wizerunki. A oblicze Chrystusa, Mandylion, czy zaraz o tym powiem, na zachodzie znowuż chusta Weroniki, były uważane za te wizerunki szczególnie odstraszające zło, jak właśnie te apotropairony. A na zachodzie z kolei wielką popularność cieszyła się chusta Weroniki. Według podania miała ten początek, gdy Pan Jezus, to znamy, dźwigając krzyż szedł na Kalwarią, pewna niewiasta, widząc Jego boleści, otarła chustą białą, którą miała na głowie, Jego najświętszą twarz. Zbawiciel, wynagradzając za ten dobry uczynek, zostawił odbicie swej twarzy na owej chuście, która na troje złożona, trojakie odbicie oblicza Chrystusowego otrzymała. Miejsce, gdzie się ten cud spełnił, jest jedną ze stacji męki pańskiej, zaznacza to wywrócona kolumna obok muru domu, który stoi na miejscu, gdzie mieszkała niegdyś owa niewiasta. Jakie było imię tej niewiasty? Podanie jedno opowiada, że imię jej było Weronika, drugie, że Serafia. Wszakże imię to, Weronika, zostało dopiero w średnich wiekach wynalezione i służyło do oznaczenia obrazu, a nie osoby. Vera eikon, prawdziwy obraz, to znaczy Weronika, Chrystusa. A od obrazu łatwo przeszło do osoby. Tak, i nawet jest opinia, że Weronika była żoną Zacheusza lub świętego Amadora z Akwitanii i istotnie zarówno relikwie świętej Weroniki, jak i Zacheusza, tego, który wszedł na drzewo Sykomory, kiedy Chrystus Pan wchodził do miasta, ich ciała znajdują się rzeczywiście we Francji. I święta Weronika właśnie we Francji opowiadała Ewangelię, a jej grób znajduje się w Sulak. Tak jak grób świętego Zacheusza znajduje się w Rocamadour. I tak wielu innych sądzi, że Weronicze była nie Żydówką nawróconą, ale francuską zamężną w Judei. No to się wydaje jednak trochę fantastyczne. O jej pobycie w Rzymie i jej tam śmierci nie mamy nic pewnego. Może legenda jest o Weronice jest niczym innym, jak tylko przerobieniem podania o Abgarze rozpowszechnionego w Kościele Wschodnim. Obraz cudowny na chuście świętej Weroniki odbity według jednej wersji za Tyberiusza cesarza do Rzymu został przywieziony. Według innej wersji dopiero w 705 tam przybył i jako jedna z największych relikwii dostał się bazylice świętego Piotra. Tu w osobnej kaplicy roku 1111 zbudowano osobny ołtarz świętej Sudarii, świętego Całunu, a nad nim cyborium, gdzie umieszczono chustę świętą. W późniejszych czasach przeniesiono tę relikwię do kapliczki na piętrze w jednym z wielkich filarów podtrzymujących kopułę, gdzie i dotąd się ona znajduje. Wizerunek ten przedstawia tylko cień ludzkiego oblicza, gdyż jest ono tak zaciemnione, iż rysów jego wcale nie można widzieć, ale oświecone było cudownie w uroczystość Epifanii 1849. I wówczas dziekan kapituły świętego Piotra, jeden ze świadków naocznych, powiedział, że jest ono, to oblicze, zgodne z kopiami rozpowszechnionymi, z wyjątkiem oczów, zamiast których widać było doły. Typ wizerunku tego zdaje się spokrewniony z Edesseum, czyli z Mandylionem, tym ze wschodu, ale twarz więcej ściągła, czoło wyższe, łagodniejsze łuki powiek, wyraz boleśniejszy. Więc to dwa akeiropity. No dużo jeszcze można by mówić. I w ostatnich czasach zostało odkryte i wiele jest publikacji, również w języku polskim, na temat oblicza Chrystusa z Manopello, że we włoskim miasteczku odkryto wizerunek, który no, trudno naukowo dowieść, że można było go wykonać ręką ludzką na taki właśnie na bisiorze. I niektórzy twierdzą, to jest cała książka na temat właśnie tego, tej chusty z Manopello. I tutaj autor twierdzi, że chusta Weroniki, ta, która miała znajdować się w Bazylice Świętego Piotra i do dzisiaj się znajduje. Autor twierdzi, że w Rzymie jest kopia, natomiast to prawdziwe oblicze Chrystusa, zupełnie pokrywające się z tym obliczem, które jest na całunie turyńskim, znajduje się właśnie w Manopello. Z tym, że nie jest to oblicze Chrystusa cierpiącego, ale autor twierdzi, że to była chusta położona na twarzy Chrystusa w grobie i jest to zdjęcie Chrystusa, które otwiera oczy w chwili zmartwychwstania. Więc jest to zdjęcie zmartwychwstania. Chrystus umęczony, ale właśnie wstaje żywy i tak jak całą Turyński niejako został prześwietlony uwielbionym ciałem Chrystusa, tak samo i ta chusta, istotnie Żydzi kładli również chustę na, zresztą ewangeliści o tym wspominają, na twarze zmarłych. Więc warto też tą chustą z Manopello się zainteresować, no i zgodność, dokładność z obliczem na całunie turyńskim jest zdumiewająca. Zupełnie się pokrywa, ale tutaj też jest są zdjęcia, no oczywiście nie widać, nawet bym pokazał, z prezentacji chusty Weroniki na galerii kolumny w Bazylice Świętego Piotra. Co roku jest takie wystawienie i również jest wystawienie na Zielone Świątki Mandylionu, który znajduje się w Genui. Więc tych wizerunków Chrystusa, czy no, tych chust, które pretendują, że przedstawiają prawdziwe oblicze Chrystusa, jest na świecie kilka. W każdym razie i wschód, i zachód oddaje cześć obliczu Chrystusa i również na zachodzie, w domach zakonnych, czy też nad wejściami do kościołów, również znajdowało się najświętsze oblicze, bardziej właśnie w tym wydaniu z chusty Weroniki. I ta chusta, którą mamy w kaplicy, została otarta o tą oryginalną Weronikę, która znajduje się w Bazylice Papieskiej Świętego Piotra. Więc jeszcze no do soboru wydawano taką limitowaną wersję chust, tych Weronik tak zwanych, z pieczęcią kapituły watykańskiej we Francji. Czy w ogóle na zachodzie, to w wielu kościołach starych jeszcze można spotkać takie chusty. To było chyba ambicją taką, żeby każdy kościół miał ten wizerunek traktowany jako relikwia. Natomiast no, w Polsce bardzo rzadko można to spotkać. Chociaż się spotkałem, ale o wiele rzadziej. Wiesz, czasami po plebaniach, w jakichś miejscach zupełnie nieeksponowanych ten wizerunek wisi, nie docenia się jego wartości. Jako no, przede wszystkim tak, oblicze Chrystusa, które winno nas pobudzać do naśladowania Chrystusa i Jego czynów. I tak jak właśnie w kolekcie na tą mszę o chuście Weroniki, wpatrując się w oblicze Chrystusa jak w zwierciadle i w zagadce, to jest określenie świętego Pawła z hymnu o miłości, że teraz widzimy jak w zwierciadle i właśnie enigma, no to możemy przetłumaczyć jako zagadka, a żebyśmy mogli to oblicze chwalebne oglądać w niebie. No i w ogóle cały kult Najświętszego Oblicza, który rozwinął się, no zwłaszcza we Francji, w XIX wieku wskutek objawień karmelitanki bosej Stuch. Bardzo ten kult był żywy, przecież nawet święta Teresa z Lisieux posiada predykat nie tylko od Dzieciątka Jezus, ale także od Najświętszego Oblicza. Uważam, że warto o tym mówić. Dlaczego? No bo istotą chrześcijaństwa, centrum chrześcijaństwa jest osoba Jezusa Chrystusa i nowością chrześcijaństwa jest właśnie to, że możemy oglądać ludzkie oblicze Boga. I to oblicze Boga, które w cudowny sposób zostało tutaj na ziemi zostawione. Więc nie należy tych sakramentaliów, tych wizerunków lekceważyć, wręcz przeciwnie, należy je czcić i o ile możliwości propagować i też mieć u siebie, no żeby też właściwie zorientować swoje życie na Chrystusa, na Jego osobę, a to, co przestrzegamy, przykazania Boże, kościelne, no to ma nam jedynie być pomocą do tego, żeby dojść do oglądania oblicza Bożego w niebie, ale to nie jest ani kres, ani istota chrześcijaństwa. Więc Chrystus znajduje się również, winien znajdować się również w centrum liturgii, a niestety, o tym już czytaliśmy i dzisiaj też będę kontynuować ten temat, no nie zawsze tak jest. Bardzo często nie jest tak, że Bóg jest w środku liturgii. Bo człowiek szukający Boga w liturgii, jako że jest homo liturgicus, istotą liturgiczną, musi umieć odróżniać liturgię od jej surogatów, kult Boga od samouwielbienia człowieka. Potrzeba do tego znajomości zarówno zasad teologicznych rządzących liturgią Kościoła, jak też jej rozwoju historycznego. I ksiądz Gamber pisze w swojej książce, aby ujrzeć, co jest z potęgi i chwały Boga. Tak, i tej potęgi i chwały, która ukazała się wybranym apostołom na górze Tabor w czasie przemienienia i przeżyć je podczas nabożeństwa. Ludzie zbudowali kościoły i katedry w poprzednich stuleciach, dekorując je stosownie do swoich możliwości. Znosili przy tym majętności, aby ich dom Boży był wspaniały, jak przystoi mieszkaniu Boga, podczas gdy sami często zamieszkiwali ubogie chaty. Ale to była ich świętość, należała do nich wszystkich. Jeszcze nigdy przedtem nie zbudowano tak wielu nowych kościołów, jak w latach bezpośrednio po II wojnie światowej. W większości przypominają budynki czysto funkcjonalne, które celowo rezygnują z bycia dziełami sztuki, chociaż kosztowały miliony. Z technicznego punktu widzenia nic im nie brakuje. Mają dobrą akustykę oraz posiadają działającą bez zarzutu wentylację. Są dobrze oświetlone i łatwe do ogrzewania. Ołtarz można oglądać ze wszystkich stron. Nie są jednak żadnymi domami bożymi we właściwym tego słowa znaczeniu. Nie są sakralną przestrzenią, świątynią Boga, do której chętnie się chodzi, aby adorować Boga i przedstawiać Mu swoje prośby. Są to sale zebrań, do których się nie przychodzi z wyjątkiem czasu przeznaczonego na nabożeństwa. Jako odpowiednik mieszkalnych silosów, względnie garaży dla ludzi, zyskały sobie one w potocznej opinii miano silosów dla dusz lub ojczenaszowych garaży. Tak to z niemieckiego. Pater Noster garaży. Inne kościelne budowle mają świadome aspiracje do bycia dziełami sztuki. Swój wzór mają w kościele pielgrzymkowym w Ronchamp. W tym przypadku znanemu architektowi Le Corbusierowi agnostykowi udało się stworzyć architektoniczne dzieło sztuki. Nie powstał z tego jednak kościół. Być może jest to jakieś pomieszczenie przeznaczone do modlitwy, do medytacji, ale nic więcej. Nowe budowle stały się przez to symbolem naszych czasów, a nawet znakiem rozkładu dotychczasowych norm oraz obrazem chaosu współczesnego świata. A przecież w stosunku do sakralnego pomieszczenia obowiązują własne, specyficzne prawa, które nie podlegają modzie i przemianom czasu. Tutaj w szczególny sposób przebywa Bóg, podobnie jak w świątyni jerozolimskiej. Tutaj sprawowana jest służba Boża. Do tego dochodzi drugi czynnik. Brakuje duchowych i teologicznych przesłanek. Życie publiczne jest w wysokim stopniu sekularyzowane. Kościoły chrześcijańskie nie są już niestety siłą nośną w zachodnim społeczeństwie. A jednak architekci budują tak, jakby nic się nie zmieniło, zwłaszcza, że najczęściej nie brakuje na to pieniędzy. W przyszłości chodzić będzie o to, aby stawiać tylko proste, stosunkowo małe budowle, które na zewnątrz mało rzucają się w oczy, od środka zaś są dobrze urządzonym wnętrzem, całkowicie nastawionym na cel kultowy. W podobny sposób wczesnochrześcijańska bazylika mało rzucała się w oczy od strony ulicy, jednak wewnątrz, przez bogactwo zasłon i lamp, a przede wszystkim przez kosztowne ozdoby ołtarza i prezbiterium, stworzyła godne ramy dla dokonującego się tutaj misterium. W nowszych kościołach napotkamy rozmaite rozwiązania przestrzeni prezbiterium. I ten właśnie, a ostatnio ołtarz to jest ołtarzowa wyspa usytuowana możliwie blisko wiernych. Centrum tak pojętej przestrzeni ołtarza tworzy płyta ołtarza pozbawiona jakichkolwiek ozdób. Obok niej umiejscowiony jest pulpit do czytania, wykonany jak i ołtarz z kamienia, za nimi zaś trzy albo więcej wyściełane siedzenia dla celebransa i jego asysty. Dalej gdzieś na i tak nagiej ścianie kościoła znajduje się tabernakulum. Krzyża, na które dotychczas zwracało się spojrzenie modlących, zazwyczaj nie ma albo w miniaturowej postaci leży na ołtarzu. Natomiast kościoły na wschodzie jeszcze dzisiaj budowane są w ten sam sposób, w jaki były budowane przed 1000 i więcej lat oraz są przystrojone ikonami i malowidłami. Chodzi w tym przypadku o typową sztukę, której to zarówno budowniczy, jak i artysta związani są typosem, tradycyjnym wzorem, ale także nie dochodzi do zuniformizowanej sztuki. Również na Zachodzie, we wspólnej tradycji ze Wschodem, za istotne uważano wyodrębnienie przestrzeni ołtarza od pomieszczenia dla wiernych. Powtarzana bardzo często dziś reguła, jakoby ołtarz powinien być centrum, jest więc fałszywa, jeśli rozumie się ją w sensie umiarkowanym. Ołtarz jest punktem ogniskującym święte wydarzenia. Stąd święta Hildegarda z Bingen nazywa ołtarz życiodajnym stołem i mówi, że gdy kapłan przystępuje do ołtarza, aby odprawiać boskie misterium, z nieba spływa nagle błyszcząca światłość. Aniołowie wstępują, światło otacza ołtarz i duchy niebieskie gotują się do sprawowania świętej służby. Do ścisłego oddzielenia obszaru związanego z ołtarzem od nawy kościoła doszło w czasie, gdy do kościoła zaczęły napływać tłumy, a więc najpóźniej wkrótce po roku 300. Ustawiono wówczas balustrady oddzielające chór i zawieszono zasłony, jedną przy baldachimie ponad ołtarzem, drugą nad pergolą tworzoną przez wspomniane balustrady. W mniejszych kościołach balustrady te składały się wyłącznie z drewnianych poprzecznych belek. Robiono to ze świadomością, że misterium, które sprawowane jest na ołtarzu, musi być chronione przez to, że nie wystawia się go bezpośrednio na ludzkie spojrzenia. Bizantyjski ikonostas nie jest niczym innym jak dalszym rozwinięciem owych wczesnochrześcijańskich balustrad chórowych. W kościele zachodnim zasłony ołtarza i balustrad chórowych czyli te welony, wyszły ostatecznie z użycia dopiero w kościołach barokowych, w których wszystko było wystawione na widok i światło. Tak więc jeszcze w sakramentarzu z Angulem około 800 roku na końcu formularza podczas konsekracji kościoła znajdujemy następujące zdanie. Następnie ołtarze zostaną okryte obrusami i zawiesi się zasłony świątynne. Podobnie w rycie konsekracji kościoła z IX wieku jest mowa o zasłonie velum zawieszoną między nawą a ołtarzem. Także również na zachodzie, i to jeszcze bardzo długo, aż do epoki baroku, do XVI wieku, były zasłony, czy właśnie te wysokie, nie takie balustrady, jak mamy dzisiaj, te balaski, ale takie wysokie balustrady jeszcze w starych kościołach można jakieś w szczątkowej formie spotkać, takie elementy, istniały również na zachodzie bardzo długo. Chodziło o to oddzielenie, o pewne ukrycie świętych misterium, to jest właśnie ta dyscyplina arkani, dyscyplina porządek tajemnicy. I dalej o nowoczesnych kościołach, które uwidaczniają swoją architekturą, tylko nieliczne nowoczesne kościoły uwidaczniają swoją architekturą wspomniany wyżej punkt widzenia. Mało tego, wydaje się, że artyści wzdrygają się przed umieszczeniem obrazu wewnątrz kościoła. Jest to wynikiem wewnętrznego rozdarcia współczesnego człowieka, przez co on sam nie widzi w sobie możliwości i umiejętności tworzenia sztuki sakralnej. Tym, czego brakuje ostatecznie, jest tradycja, która do dzisiaj znamionuje w kościołach wschodu kult, budownictwo kościelne i sztukę liturgiczną. Zadaniem artysty w prawosławiu jest przede wszystkim wierne oddanie pierwowzoru, czyli świętego misterium, jak jest to opisane w Piśmie Świętym i przekazane w tradycji. To ograniczenie postawione artyście chroni go przed własną samowolą, której ciągle doświadczamy w zastraszającym stopniu w nowoczesnej sztuce kościelnej i zbytnio nie ogranicza go w jego twórczości artystycznej. Po tym, jak na zachodzie, w przeciwieństwie do wschodu, rozplanowanie przestrzeni wokół ołtarza oraz samych ołtarzy w całym ciągu historii ulegało wielokrotnym przemianom, to aktualnie po Soborze Watykańskim II nie można nie dostrzec, że w większości kościołów w tym właśnie względzie zaszła i to fundamentalna zmiana. Otóż już niedługo po zakończeniu soboru w wielu miejscach usunięto z kościołów barierki zamykane podczas udzielania komunii świętej, będące pozostałościami dawnych balustrad chórowych. Natomiast do celów celebry skierowanej w stronę wiernych obok istniejącego wysokiego ołtarza ustawiono ołtarz ludowy. No i wszędzie mikrofony. Mikrofon na ołtarzu, przy miejscu do siedzenia dla kapłana, przy pulpicie. No to nowe rozplanowanie prezbiterium zostało przeprowadzone w jedyny w swoim rodzaju sposób uniformizacji prawie na wszystkich kontynentach. Wszak święta Eucharystia jest przechowana w ściennym tabernakulum pośrodku ściany lub gdzieś z boku. Nowy kamienny ołtarz ludowy często jest tak ustawiony, że odprawianie mszy świętej możliwe jest tylko przodem do ludu. Siedzenia dla kapłanów, jak również masywny pulpit, często to wszystko wątpliwej wartości artystycznej, w każdym razie bez jakiegokolwiek związku z tradycją. I już w końcowej części swojego dzieła, swojej książki niezwykle wartościowej, niezwykle pouczającej, padają takie słowa. Podczas gdy dotąd kapłan jako anonimowy pośrednik i znajdujący się na czele wspólnoty był zwrócony ku Bogu, a nie ku ludowi, składał za wszystkich i wraz ze wszystkimi ofiarę, podczas gdy były specjalne dla niego przepisane modlitwy, to dzisiaj występuje on przed nami jako człowiek ze swoimi osobistymi cechami, osobistym stylem i ze zwróconym ku nas obliczem. Dla wielu księży oznacza to pokusę prostytuowania własnej osoby, pokusę, która ich przerasta. Mało tego, wielu potrafi to mniej lub bardziej wyrafinowanie wykorzystać. Ich gesty, mimika, ruchy, ich cały sposób zachowania staje się sugestywnym oknem wystawowym ich własnej osoby. Dodatkowo niektórzy nachalnie zwracają na siebie uwagę poprzez wciąż powtarzające się komentarze, uwagi, a ostatnio i przez własne formuły powitania i pożegnania. Sukces produkowanej przez siebie sugestii jest dla nich miarą ich władzy, a przez to normą ich poczucia bezpieczeństwa. Mikrofon upublicznia nie tylko każdy najmniejszy oddech i szelest. Cały widziany obraz zbliża to, co się dzieje, bardziej do aranżacji kucharzy telewizyjnych niż do form liturgicznych kościołów reformowanych. Właśnie, więc rzeczywiście reforma liturgiczna poszła tak daleko, że w niektórych kościołach reformowanych, chociażby w kościele ewangelicko-augsburskim, ta wieczerza pańska jest odprawiana właśnie na wschód, czyli na takim ołtarzu, jaki tradycyjnie był od czasów apostolskich w kościele katolickim. Tylko niektóre wspólnoty chrześcijańskie, i to te bardziej liberalne, zdecydowały się na stół, na ołtarz, w ich rozumieniu, skierowany w stronę publiki. Tak, w tych ostatnich czynności sakralne zostały zepchnięte na margines, zredukowane do prostoty i krótkości. W reformie liturgicznej czynność ta pozostaje właśnie elementem centralnym, pozbawiona swojej ozdobności gestów, ale drobiazgowo zachowana jako instrumentalny kompleks czynności. Wykonywana teraz na oczach wszystkich w owej pozornej przejrzystości, która myli zmysłowość manipulowania z przejrzystością mitu. W każdym razie jest to przedstawiane w takim układzie, iż każdy szczegół rytuału spożywania jest nachalnie eksponowany. Widzi się więc, jak jakiś człowiek uciążliwie łamie zbyt dużą hostię, jak ją następnie wsuwa do ust. Stajemy się świadkami nie zawsze pięknego sposobu przeżuwania, osobliwości związanych ze spłukiwaniem przyschłego chleba lub techniką opłukiwania kielicha oraz mniej lub bardziej zgrabnego sposobu jego wycierania. To są socjologiczne aspekty związane ze zwrotem ku ludowi kapłana odprawiającego Eucharystię. Liturgia nie jest jedynie ofertą, ale świętym wydarzeniem, którym łączy się niebo z ziemią i Bóg pochyla się w łasce ku nam. Dopiero podczas udzielania komunii, podczas uczty eucharystycznej w ściślejszym sensie, oczywiście w liturgii tradycyjnej, podobnie dochodzi do ustawienia naprzeciw siebie kapłana i komunikujących. Właśnie ta zmiana ustawienia kapłana przy ołtarzu w trakcie odprawiania mszy ma niemałe symboliczne i socjologiczne znaczenie. Podczas modlitwy i składania ofiary skierowuje on swój wzrok ku Bogu razem z wiernymi. Natomiast jako ten, który przekazuje Słowo Boże i udziela Eucharystię, zwraca się przodem do wspólnoty. Zwrócenie się na wschód, jak widzieliśmy, jest tak stare jak sam Kościół i dlatego jest zwyczajem, który nie może zostać zmieniony. Jest to stałe spoglądanie na miejsce Pana, albo też, jak pisze Orygenes w swoim piśmie o modlitwie, symbol tego, że dusza wypatruje wzejścia prawdziwego światła, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Kolejne zdanie to jest cytat z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa, więc wypatrywanie wzejścia prawdziwego światła, tego światła, którego jakiś promień został ukazany świętym apostołom Piotrowi, Janowi i Jakubowi na taborze. A więc wracamy do oblicza Jezusa Chrystusa, które powinno być w centrum celebracji, a nie oblicze księdza X czy księdza Y, który musi swoją mimiką, swoimi gestami, swoimi ruchami manipulować, tak, i przez to msza jest okazją, ażeby promować, czy tutaj wręcz użyte jest słowo, prostytuować własną osobę. Dla samych wiernych, to jest odbiór wiernych, a jakie to konsekwencje wywołuje też w duchowości kapłańskiej, gdzie kapłan nie jest, tak jak właśnie mówi ofertorium na mszy o całunie turyńskim, nie jest tym Aaronem, kapłanem Nowego Testamentu, który wchodzi do miejsca świętego, odziany w tunika, żeby złożyć ofiarę za grzechy synów Nowego Izraela, którym są katolicy, tylko jest konfenansjerem, który wychodzi i cały czas musi aranżować, cały czas musi stymulować publikę, która znajduje się przed nim, czy też wokół niego. Widzimy, same teksty liturgiczne pokazują nam coś zupełnie innego, że wcale nie o to chodzi. W Starym Testamencie było nie do pomyślenia. Kapłan rzeczywiście wchodził, arcykapłan, do świętego świętych za zasłonę i tam składał ofiarę. Więc ofiara Nowego Testamentu, ofiara eucharystyczna nie jest zaprzeczeniem, nie jest jakąś odwrotnością ofiar Starego Testamentu, tylko jest udoskonaleniem i ostatecznym ich wypełnieniem, do tego stopnia, że jak cień znika przed słońcem, tak samo i ofiary Starego Testamentu już przestały mieć sens, kiedy została ustanowiona w Wieczerniku ofiara nowego i wiecznego przymierza. Ale w swojej formie musi ona nawiązywać i przez wieki nawiązywała, i to jak odprawiana jest msza wszechczasów, silnie, wyraźnie nawiązuje do kultu świątynnego w świątyni Salomonowej. Czy jeszcze wcześniej w tym namiocie, prawda, który był ustawiany przez Żydów w czasie wędrówki na pustyni i tam właśnie była umieszczana arka. A dzisiaj mamy, ta arka była jedynie zapowiedzią Najświętszego Sakramentu. Więc tu jest, w naszych kościołach jest coś więcej niż arka. A można sobie przeczytać w Starym Testamencie, z jaką czcią, z jaką ostrożnością, z jakim szacunkiem i drżeniem obchodzono się z Arką Przymierza. I teraz pytanie, czy przynajmniej z podobnymi uczuciami, czy podobne zachowania towarzyszą temu, jak się obchodzi z Przenajświętszym Sakramentem ołtarza. Więc to tyle, tak, wyszliśmy od Najświętszego Oblicza i na Najświętszym Obliczu skończyliśmy, ale myślę, że jedno się z drugim wiąże, bo nie możemy mówić o liturgii w wymiarze jedynie technicznym. Liturgia, jej istota jest duchowa rzeczywiście i centrum liturgii jest żywy Chrystus. Więc liturgia nie jest znowu celem samym w sobie. Jest przygotowaniem tutaj nas na ziemi do kontemplacji oblicza Boga w niebie.